Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Plany przeprowadzenia referendum w sprawie przymusowej relokacji migrantów uchwalona przez Sejm. Nowelizacja ustawy o Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Gigantyczna inwestycja w Polsce amerykańskiej firmy Intel. To jedne z głównych wydarzeń minionego tygodnia i między innymi o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszych grach politycznych. A naszymi gośćmi są wiceminister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od sejmowej uchwały wyrażającej sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji migrantów. Wśród posłów w tej sprawie jest prawie zgoda. Prawie zgoda, poseł Paweł Krutul?
Nie jest zgoda. Dlaczego miałoby nie być zgody? Uważamy, że te pieniądze można było dużo lepiej spożytkować. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ze swymi koalicjantami chcieliby cokolwiek zblokować, to nie w polskim parlamencie, tylko w Unii Europejskiej. Ale nie raz, nie dwa udowodnili, że nie są w stanie robić sojuszu, jeżeli chodzi o głosowania w Unii Europejskiej. To jest kolejny przykład.
A może nie dało się?
To nie myśmy negocjowali, jeżeli ktoś nie potrafi negocjować, a to nie musiało być zatrważająca ilość głosów przeciwnych, tylko trzy głosy były potrzebne do tego, żeby Unia Europejska od tego odstąpiła, a Prawo i Sprawiedliwość tylko i wyłącznie za sojusznika ma podnóżka Putina, Orbana, bo też był przeciwny. Także to pokazuje, że polityka zagraniczna rządu Prawa i Sprawiedliwości jest w żaden sposób zero sprawczości, tylko słowa, słowa, słowa i słowa.
Poseł Dariusz Piątkowski.
Wbrew temu, co mówi poseł Lewicy, w Sejmie nie ma jednak pełnej zgody. Proszę pamiętać, że nad uchwałą Sejmu wielu posłów z tak zwanej totalnej opozycji nie głosowało, nie wziął udziału w głosowaniu demonstracyjnie wyjmując kartę. Przypomnę także, że główna część totalnej opozycji, czyli Platforma Obywatelska, swego czasu chciała przyjmować migrantów do Polski, gdy była pierwsza fala migrantów z południa, głównie z Afryki i wówczas po raz pierwszy próbowano wprowadzić tak zwaną przymusową relokację. To wówczas posłowie Platformy Obywatelskiej, działacze, szefostwo, sam Donald Tusk, który był wówczas w Brukseli, namawiali, zmuszali, zachęcali, straszyli Polskę, mówiąc, co się wydarzy, jeżeli nie przyjmiemy tej przymusowej relokacji. Przypomnę, że to wówczas Polska, między innymi Polska, doprowadziła do tego, że takiego pakietu nie przyjęto, przymusowej migracji nie zastosowano. Dziś chcemy mieć jasność, czy wszystkie ugrupowania w Polsce myślą podobnie jak my i wbrew temu, co pan poseł mówił, niestety tak nie jest. Obawiamy się, że totalna opozycja, jeżeli tylko miałaby wpływ na to, co dzieje się w Polsce, to stuliłaby uszy po raz kolejny, przyjęła dyktat Brukseli i przyjmowała po prostu migrantów. Chcemy także znać stanowisko Polaków, bo to jest ważny element świadczący o suwerenności naszego państwa. My stoimy na stanowisku, że państwo, które nie może decydować o tym, kto będzie wjeżdżał legalnie na jej terytorium, traci w dużej mierze swoją suwerenność. Chcemy zapytać Polaków, czy są za tym, aby Polska stopniowo przekazywała kolejny fragment swojej suwerenności na rzecz Unii Europejskiej. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy zdecydowanie przeciwni takim działaniom. Wydaje nam się, że większość Polaków myśli podobnie. Zwracamy ponadto uwagę, że w Polsce są już uchodźcy i to w znacznie większej liczbie niż w większości krajów zachodnich. Przecież wojna na Ukrainie doprowadziła do tego, że mamy grubo ponad 1 000 000 uchodźców z Ukrainy, więc nie widzimy powodu, aby jeszcze jacyś inni dodatkowi migranci ekonomicznie do nas przybywali.
Ale no dobrze, skoro jest już uchwała Sejmu w sprawie przymusowej relokacji migrantów, to po co referendum?
Pieniędzy mamy za dużo na niepotrzebne sprawy. Totalnie bezsilni, czyli Prawo i Sprawiedliwość na arenie międzynarodowej. Nie po raz pierwszy pokazuje, że ich polityka nie istnieje, jeżeli choćby patrząc na KPO, już dawno te miliardy złotych mogłyby być wpompowane w naszą gospodarkę, w samorządy, tak jak już to, jak korzysta większość krajów Unii Europejskiej. Chciałbym przypomnieć, że dzisiaj Czesi zwrócili się do Unii Europejskiej, żeby tej kwoty uchodźców nie przyjmować i Unia Europejska wyraziła zgodę kosztem tego, że przyjmowali Ukraińców, czyli się da, mniejszy kraj sobie radzi, większy największa Polska za rządów Prawa i Sprawiedliwości, która miała wstać z kolan. Jak widocznie tylko i wyłącznie było to hasło wyborcze. Także po raz kolejny państwo, panie ministrze, udowadniacie, że na arenie międzynarodowej nic niestety nie znaczycie.
I jestem
pierwszym za tym, bo u nas legalnie Ukraińców przybywa ponad 1,5 miliona, którzy są już w naszym systemie, a przez naszą granicę przeszło ponad 7 milionów złotych. I jestem pierwszy, jeżeli mielibyście odwagę, a nie robili tylko kosztogenne sprawy w naszym kraju, wystawili fakturę dla Unii Europejskiej za tych 7 milionów uchodźców i po 22 tysiące euro, za każdego byście wystawili. Niestety jesteście...
To naprawdę takie... oczywiste, takie łatwe, takie proste.
Jeżeli Czesi sobie dają radę, dużo mniejszy kraj, a my nie, to chyba coś jest nie tak.
Ale to, panie pośle, to po pierwsze trzeba zwrócić się do pańskich kolegów w Europarlamencie, którzy między innymi zmuszają Polskę do tego, chcą zmusić Polskę i inne kraje europejskie do tego, aby przymusowo przyjmowali migrantów, których chcą się pozbyć inne kraje Zachodu. To
pańscy koledzy,
po raz kolejny, próbują doprowadzić do tego, aby były podejmowane jakieś rezolucje przeciwko polskiego państwu. To europosłowie związani z totalną opozycją próbują w Europie Zachodniej mówić, że polski rząd stosuje jakieś niedozwolone procedury na granicy, że prześladuje uchodźców, że doprowadza do ich śmierci. No po prostu opowiadają niestworzone rzeczy, kłamią wprost, jak chociażby pani europoseł Ochojska, która opowiada niestworzone rzeczy, próbując stworzyć atmosferę, jakoby polski rząd, nie wiem, maltretował uchodźców, którzy przechodzą przez naszą granicę. To przecież posłowie z pana ugrupowania protestowali przeciwko budowie muru, protestowali przeciwko zatrzymaniu fali migrantów nielegalnych, którą Rosja i Białoruś próbowała przerzucić przez naszą granicę. I to posłowie totalnej opozycji próbują torpedować działania polskiego rządu. My, tak jak mówiłem, udowodniliśmy kilka lat temu, że potrafimy skutecznie zatrzymać tego typu idiotyczne uchwały i próby decyzji ze strony Unii Europejskiej. W wielu innych sprawach próbujemy podobne działania podejmować, a przypomnę, że w sprawie migrantów to Platforma Obywatelska w pewnym momencie zdradziła państwa Grupy Wyszehradzkiej, bo zmieniła zdanie. Przez jakiś czas działała razem z nimi, próbując powstrzymać tę uchwałę, a potem przyjęła potulnie dyktat Brukseli i Berlina na żądanie pani kanclerz Angeli Merkel. Władze Platformy Obywatelskiej, ówczesny rząd stworzony przez PO i PSL, wyraził wstępną zgodę na przyjmowanie migrantów i dopiero działania rządu Prawa i Sprawiedliwości odwróciły całą sytuację. Doprowadziliśmy do zbudowania większości, która nie pozwoliła na to, aby przyjmować migrantów.
Totalnie nieskuteczni, jak powtórzę, Prawo i Sprawiedliwość w naszym parlamencie i w Europarlamencie. Totalnie nieskuteczni
zbudowali program wyborczy, a nie tylko i wyłącznie obiecuje, potem w kolejnej kampanii wyborczej robi zupełnie to samo, powtarza.
Panie ministrze, słowo tokiem pan nie zagłuszył mnie. Totalnie nieskuteczni spowodowali to, że mamy mur na naszej granicy i dobrze, ja o tym mówiłem zawsze i się powtarzam, ale totalnie nieskuteczni nie spowodowali tego, że ponad 1,6 mld z polskich podatników zapłacili za to. My jesteśmy wschodnią granicą Unii Europejskiej. Dlaczego Unia Europejska nie zapłaciła za ten mur?
Panie pośle,
Jesteście nieskuteczni. Mieliście swoje 5 minut. To, co się działo tutaj w Kuźnicy, jakie widzieliśmy sceny, to był ten moment, żeby wystawić fakturę dla Unii Europejskiej, a nie mówić, że jesteśmy polscy, a nie wywieszać banery, że jesteśmy murem za polskim mundurem. Ostatnio minister Błaszczak pokazuje, że nie jest murem za polskim mundurem, tylko jeżeli chodzi o rakietę, która spadła pod Bydgoszczą, w pierwszych godzinach zwalił całą winę na wojskowych. Nic się nie dowiemy, bo jakbyśmy się chcieli czegokolwiek dowiedzieć, to na tej komisji niejawnej, gdzie jestem współprzewodniczącym, pan minister wstał i wyszedł. Zachował się jak tchórz, nie zapraszając na nią generałów, oficerów Wojska Polskiego. Taki jest minister. To są tylko hasła rzucane na przysięgach. 15 minut jest poświęcone przysięgi, a 85% czasu wystąpień Błaszczaka na przysięgach to jest tępa propaganda. propaganda Prawa i Sprawiedliwości.
Czy panu tylko wydaje?
Nie, ja to wiem.
Znaczy, panie pośle,
to jest taka różnica. Rodziny zjeżdżają z całej Europy, bo to jest ważna rzecz, a uprawiacie tempu propagandy na bezpieczeństwie.
Poruszaj się pan jakby poza tematem, o którym w tej chwili
biorę
rozmawiamy.
Przykład
po pierwsze, jeszcze raz. Posłowie z pana ugrupowania wyraźnie protestowali przeciwko budowy zapory. To oni nadal pomagają ugrupowaniom.
Wystawiliście fakturę dla Brukseli?
Pomagają fundacjom, które próbują w Brukseli mówić, że prześladujemy imigrantów, że ich tu mordujemy, że polskie służby zachowują się niemal jak jakiś okupant, który maltretuje tych uchodźców, co jest w ogóle wyssane z palca. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Pana koledzy w Europarlamencie działają na szkodę Polski, także w tej sprawie. Dziś w Europarlamencie i w Komisji Europejskiej rządzą ugrupowania lewacko-liberalne, które nienawidzą rządów, które chociaż częściowo odwołują się do prawej strony sceny politycznej, do wartości chrześcijańskich i nie z powodów merytorycznych, tylko z powodów tego, że politycznie się różnią, próbują rządy w niektórych państwach zmusić do uległości. Dotyczy to nie tylko Polski, nie tylko Węgier. Ostatnio próbowano to samo robić we Włoszech, próbując decydować o tym, kto będzie tam premierem. To samo robią w innych krajach europejskich. My natomiast nie możemy dopuścić do tego, aby pozbyć się suwerenności, a minister Błaszczak jest jednym z tych ministrów, którzy tę suwerenność umacniają. Bronią bezpieczeństwa naszego państwa, rozbudowują armię. Rozbudowują armię, doprowadzają do tego, że mamy nowoczesne uzbrojenie, a to, że panu się to nie podoba, bo jest to minister z innej opcji politycznej, no to jest mi przykro, że pan w taki sposób mówi o własnym ministrze, który ma ogromne zasługi w rozbudowie polskiej
armii. Powróćmy może do sprawy referendum, jeżeli chodzi o przymusową relokację migrantów. To kiedy miałoby się ono odbyć?
Nie wiemy, to potrzeba co najmniej kilku miesięcy. Nie da się tego zrobić z dnia na dzień.
Bo chodzi o to, żeby to był skuteczny instrument do przekonania Komisji Europejskiej.
Tak jest tak naprawdę zamiar. Chodzi nam o to, aby nie tylko i wyłącznie same partie polityczne mówiły, jakie mają zdanie w tej sprawie, ale głos narodu będzie głosem tak naprawdę wiążącym, bez względu na to chociażby, jaki byłby wynik wyborów.
Tchórzostwo rządzących ucieka się do referendum zamiast premier
normalny
i minister.
Normalny instytut demokratyczny minister, i pan nazywa tchórzostwo, no po prostu
spraw zagranicznych ze swoimi doradcami powinien szukać sojuszników na arenie międzynarodowej, Unii Europejskiej. Nie raz, nie dwa. Totalnie nieskuteczni. Pokazali Polkom i Polakom, że są tylko i wyłącznie mądrzy w parlamencie polskim. Tam niestety nie mają sojuszników, a jedynym sojusznikiem jest podnóżek Putina, Orban. Jesteście żałośni.
Orban jest w polskim parlamencie.
Żałośni.
Ale posłuchajcie państwo, co mówi poseł Lewicy. Po pierwsze, jego koledzy działają przeciwko Polsce w Europarlamencie i on mówi o jakiejś zdradzie. W zasadzie można by zdrajcami nazwać tych, którzy działają przeciwko Polsce na zewnątrz, w Brukseli, w Strasburgu i teoretycznie oni reprezentują polskie państwo. Mówi o nieskuteczności premiera i ministra, który doprowadził do rozbudowy polskiej armii, do przywrócenia wielu jednostek w naszej części kraju, także w naszym regionie, chociażby w Łomży i w Suwałkach, do budowy nowej dywizji, nowego otworu taktycznego, który będzie obejmował nasz kraj. Będą w kilku miastach garnizony. Przybywa nowe uzbrojenie i poseł ze skrajnej opozycji mówi, że to jest zdrada, nieskuteczna. No po prostu to jest śmieszne.
Jeżeli chodzi o obronność, możemy porozmawiać tutaj.
W polskim parlamencie. No po prostu śmieszne.
Nie, to jest jedyny wasz sojusznik. Jedyny.
Części spraw z Orbanem się zgadzamy.
Jedyny sojusznik.
Natomiast próbujemy
budować sojusze wśród krajów, które muszą
widać, jak to wychodzi, Orban.
I w niektórych sprawach udaje
fundamentalnych
się,
dla bezpieczeństwa
nie.
Polski, Orban.
Wy natomiast wolicie ulegać Brukseli, Berlinowi. No szkoda, że wolicie interesy tego tworu niż interesy Polaków.
To dlaczego Grecja czy też Włochy nie było przeciwni tej rezolucji? Przecież do nich migranci przede wszystkim przybywają.
Ale to przecież chyba pan rozumie, tak, że Grekom czy Włochom zależy na tym, aby pozbyć się migrantów, których oni przybyli.
A jaka kwota ma być do nas?
Panowie,
ma być kwota u nas?
Panie pośle,
jaka kwota?
Pan po prostu śmieszne rzeczy
jaka
opowiada.
Kwota?
No, czy pan nie rozumie, że jaka Unia kwota? Europejska jest miejscem, w którym toczą się spory i walczy
które
się,
przegrywamy.
I trwa ostra walka o interesy poszczególnych państw.
Dlaczego przegrywamy?
Jeżeli Niemcy traktują dziś Unię Europejską jako jako twór, który pozwoli im zdominować Europę. I wiele krajów europejskich temu pomysłowi podporządkowały różnymi metodami, albo politycznymi, albo gospodarczymi, bądź jeszcze jakimiś innymi. I Polska jest jednym z ostatnich państw, które próbuje powstrzymać dominację niemiecką. I pan jeszcze próbuje ułatwiać tak naprawdę Niemcom tego typu działania i państwo koledzy w Europarlamencie i w polskim parlamencie, no działacie przeciwko polskiemu państwu.
Nie dajecie rady.
Ja rozumiem, że ma pan inne poglądy, ale zobaczymy, jaka jest wasza skuteczność i jak Polacy ocenią was w wyborach, bo to będzie moment prawdy i zobaczymy, czy Lewica będzie ugrupowaniem, które zwycięży w wyborach, będzie cieszyła się największym poparciem i wtedy będzie miał pan prawo mówić, że pańskie poglądy podziela większość Polaków. Jak na razie z tego, co widzę, raczej Lewica zaczyna dołować w sondażach. Donald Tusk skutecznie zabiera wam dużą część wyborców, zabiera wam część programu lewackiego i dzięki temu odbiera wam wyborców.
Jak na razie to dostrzegamy największe spadki zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Polacy was oceniają tak, jak powinni oceniać i to jest
kilkakrotnie
ważne.
Kilkakrotnie więcej techniczne, niż Lewica mamy, ale to Polacy zdecydują, kto będzie rządził.
Techniczne pytanie.
Ja rozumiem, panie ministrze, gorzej wam idzie w sondażach, pan, tym jest jesteście
pan,
bardziej krzykliwi.
Jest pan w rządzie największym w ciągu 30 lat i w całej Europie, najwięcej macie ministrów i wiceministrów. Także jak najbardziej wam żyje się dobrze, to bez dwóch zdań.
Druga sprawa
jest taka, na jaką kwotę wystawiliście Brukseli koszt wybudowania muru wschodniej granicy Unii Europejskiej? Kwotę wystawiliście fakturę, że do naszego kraju ponad 7 milionów uchodźców wojennych, które zostały przyjmowane pod prywatne dachy, samorządy, państwo się też do tego angażowało. Na jaką kwotę wystawiliście fakturę dla Brukseli? Teraz mielibyście argument do negocjacji, nie macie żadnego. Panie jesteście pośle, totalnie beznadziejni.
Ja wiem, że pan to poseł swego czasu dokładnie tak. Panie pośle, pan że prowadził jakąś drobną działalność gospodarczą swego czasu i pan być może czasami wystawiał faktury.
Pan był na garnku państwa całe życie.
Ale
tak?
Jak
to
pan,
jest
ale
argument?
Różnie. Nie, tylko chcę powiedzieć, że wbrew temu, co się panu wydaje, działalność w polityce różni się nieco od działalności biznesu. Nie jest to takie proste, że wystawia się od razu faktury bez żadnych negocjacji. W polityce trzeba najpierw przeprowadzić, ale panie pośle, no proszę dać szansę się odnieść chociaż do części tych głupich rzeczy, o których pan przed chwilą mówił. W polityce niestety decyzje nie zapadają często dlatego, że ktoś ma rację, tylko dlatego, że ktoś jest silniejszy i narzuca komuś decyzję. I faktura, jak pan to nazwał, w polityce wystawia się dopiero wtedy, kiedy jest pewny, że ta faktura zostanie opłacona. Nie wystawia się tych faktur wtedy, kiedy nie ma na to szans.
Ale był najlepszy czas na to.
My staramy się o pieniądze z Unii Europejskiej, uważamy, i tu akurat z panem się zgadzam, że Unia Europejska, tak jak pomagała czasami innym państwom w budowie ogrodzeń na granicach zewnętrznych Unii, powinna tak samo pomóc Polsce, tak samo powinna pomóc Litwinom, którzy podobną zaporę wybudowali. Niestety najsilniejsze państwa Unii Europejskiej wolą narzucać migrantów z południowej części świata, niż pomagać tam, gdzie w tym państwom, które realnie pomagały uchodźcom, bo to przecież nie tylko Polska, jak pan wie, ale także Słowacja, Czechy, Bułgaria, Węgry i kilka innych państw.
Ale
niestety dziś Bruksela i Berlin nie myślą w kategoriach całej Unii Europejskiej, tylko myślą w kategoriach swoich. I samo rozszerzenie Unii Europejskiej dziś z perspektywy widzimy wyraźnie, że tak naprawdę miało głównie na celu zdobycie rynków wschodnio- czy środkowoeuropejskich, wprowadzenie tam swoich firm. Widzimy to chociażby w handlu, co się dzieje i zdominowaniu politycznym kontynentu. Polski rząd dziś próbuje nie dopuścić do tego, aby Niemcy całkowicie zdominowały Europę i niestety pożyteczni idioci albo sojusznicy Niemiec pomagają im tym także w niektórych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Jeżeli chcecie utrzymać suwerenność naszego państwa, powinniście pomagać polskiemu rządowi, bo to jest w interesie Polaków.
Panie ministrze, tu się chyba zgodzimy, że najlepszym momentem na wystawienie faktury, to co się działo w tym czasie na granicy polsko-białoruskiej w ogromnej mierze w województwie podlaskim, to był ten czas na wystawienie. Byli tutaj dziennikarze z całego świata. Cała opinia światowa tym żyła. Niestety przespaliście ten moment jak wiele innych.
My między innymi zajmowaliśmy się tym, żeby pomóc Ukrainie, żeby przetrwała jako niezależny od Rosji kraj. I w dużej mierze zrobiliśmy to skutecznie, bo jak pan wie, zmontowaliśmy koalicję, która dostarczała broni Ukrainie. Nieprawda. Prawda. Doskonale powinien pan wiedzieć, działając w polityce, że polityka to dosyć skomplikowany instrument, na który składa się i sytuacja wewnętrzna, i międzynarodowa. I upadek jakiegoś państwa w Europie może mieć bardzo istotne znaczenie dla dalszych losów takiego państwa, jak chociażby Polska. Niepodległa Ukraina dziś jest jednym z warunków utrzymania suwerennego polskiego państwa. Pomoc Ukrainie militarna, finansowa i gospodarcza pozwoliła utrzymać Ukraińcom ten najtrudniejszy moment, kiedy był pierwszy moment ataku rosyjskiego i nie było pewne, czy Ukraina przetrwa. Okazaliśmy się w tym momencie skuteczni. Niestety Unia Europejska nie chce płacić rachunków państwom Europy Środkowo-Wschodniej, chociaż chętnie wydaje pieniądze w innych częściach naszego kontynentu. Unia niestety nie jest sprawiedliwa.
Panie ministrze, ja mówię o murze na polsko-białoruskiej granicy, ale a na wiem ukraińskiej tego
tym,
nie ma.
Panie pośle.
I dobrze by było
panie
też pośle, również zainteresować się podlaskim biznesem, bo to jest nasza mała ojczyzna i powinniśmy tutaj działać.
Z tego co pamiętam, tarcza pogranicza to 200 kilkadziesiąt milionów złotych,
solidarnie i przede wszystkim wspierać naszych przedsiębiorców, bo my stoimy przede wszystkim podlaskie stroje transportem i powinniśmy wesprzeć te firmy, również i małe przedsiębiorstwa.
Ja jestem ciekawa, jakie scenariusze panowie przewidują. Co się stanie, jeśli jednak ten program przymusowej relokacji migrantów wejdzie w życie w Unii? Co się stanie?
Robimy wszystko, aby tak się nie stało. Kilka
jednak
lat temu okazaliśmy się skuteczni. Na razie podejmujemy kroki, które mają zapobiec temu czarnemu scenariuszu.
Argument, jaki powinniśmy używać, to, że przyjęliśmy ponad 7 milionów Ukraińców i ich pomogliśmy im wszystkim, zaopiekowaliśmy. Jeżeli Bruksela się rozliczy z nami na tych samych zasadach, tych samych kwotach, nie widzę problemu do siadania do stołu, bo tutaj jesteśmy wygrani, jeżeli chodzi o ilość osób, którym pomogliśmy.
Czyli panowie nie przyjmują do wiadomości takiego scenariusza, że ta
trzeba sojuszy, niestety, za rządów Prawa i Sprawiedliwości, tych sojuszy w Unii Europejskiej.
Nie wejdzie to
pokazuje,
w życie, uchronimy Polaków przed przymusowymi migrantami, których będą chciały się pozbyć inne kraje zachodnie.
Co dalej z Komisją do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, bo Sejm uchwalił nowelizację ustawy w tej sprawie i jednocześnie prezydent wystąpił o zbadanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
To uprawnienie prezydenta, jedno z możliwych rozwiązań przy ustawach przyjmowanych przez Sejm. Przypomnę, że wcześniej prezydent podpisał tę ustawę. Podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość widzi potrzebę zbadania, czy rzeczywiście są politycy, którzy podejmowali działania, które mogły sprzyjać Rosji, a nie polskiemu interesowi. Nie tylko zresztą politycy, ale także ci, którzy zarządzali chociażby państwowymi firmami, działali w sferze publicznej. Tu widzi zagrożenia, które płyną ze strony Rosji. One są widoczne nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach. Przypomnę, że podobne komisje powstały chociażby we Francji, gdzie czołowi politycy przed tą komisją stawali i są zarzuty wobec nich, że mogli sprzyjać Rosji. Podobnie zresztą dzieje się w Niemczech. Przypomnę, że tam dochodzi do tak kuriozalnych sytuacji, że byli kanclerze zajmują wysokie stanowiska w rosyjskich spółkach. Zresztą dotyczy to niestety także innych państw zachodnioeuropejskich. Chyba były premier Francji podobnie się zachował. I trudno
tylko
się...
że ta komisja nie będzie temu przeciwdziałać.
Ale ma wyraźnie pokazać Polakom, czy są politycy, którzy sprzyjali wpływom rosyjskim, czy podejmowali decyzje, które sprzyjały Rosjanom, po to, aby zobaczyć, kto tak naprawdę jaką politykę prowadzi. Państwo słyszą, że my się tutaj wyraźnie sprzeczamy, mamy inne poglądy, ale dziś część polityków próbuje fałszować rzeczywistość, próbuje zapominać o swoich działaniach, swoich wypowiedziach sprzed kilku lat, które dziś warto przypomnieć i warto, aby Polacy wiedzieli, kto tak naprawdę sprzyjał Rosjanom, a kto bronił naszej suwerenności, próbował ograniczyć wpływy rosyjskie. Głupotą by było, gdyby ktoś uważał, że Rosjanie działają wszędzie, w całej Europie, na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych próbują fałszować wybory, wpływają na sytuację polityczną, a z jakiegoś powodu Polską by się nie zajmowali. Przecież dziś słyszymy często, że pan Miedwiediew, wielu propagandystów rosyjskich uważają wręcz Polaków za największego wroga Rosjan i siłą rzeczy muszą to działać służby rosyjskie, próbują lobbować na rzecz Putina, na rzecz Rosji. Być może część osób przekupili. Warto, aby Polacy mieli tego świadomość.
A czy pan jest przekonany o tym, że Rosjanie mają duże wpływy w Polsce?
Trudno mi to stwierdzić. z trwogą stwierdzam, że przez 8 lat, jeżeli jakiekolwiek są zarzuty do polskich polityków, polityczek, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy prokuratura żadnego z takiego śledztw nie robiła. Także uważam, że dofinansowanie tych struktur nie ma najmniejszego znaczenia. Ja uważam i uważałem, że wybory, ta komisja, która powstanie przed wyborami jesiennymi, to jest tylko i wyłącznie maczuga Prawa i Sprawiedliwości. Mieliśmy komisję do likwidacji, gdzie minister Macierewicz tłumaczył tenże raporty na język rosyjski. Także jeżeli chodzi o tą sprawę, uważamy, że to nie czas i miejsce, bo jedyną stroną najbardziej zainteresowaną, jako że jesteśmy krajem przyfrontowym i wsparliśmy naszych sąsiadów Ukraińców w pierwszych godzinach militarnie i również społecznie, jest to, żebyśmy się cały czas darli. Prawo i Sprawiedliwość, największa partia rządząca, żywi się tylko i wyłącznie konfliktem. Jeżeli się państwo wrócicie do każdych wyborów, to migranci są przy każdych wyborach do tego używani i tak samo będzie ta komisja do tego używana. Pan prezydent to, co zrobił, jednego dnia podpisał, jeszcze pióro nie wystygło po podpisie i zgłosił jakieś poprawki. Ośmieszył się już po raz kolejny, o czym mówią prawnicy. No nie jestem prawnikiem, ale również profesorowie, których na uniwersytecie zdobywał szlify prawnicze. Także Prawo i Sprawiedliwość bardzo brzydko się chwyca, tylko i wyłącznie, i nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, jeżeli chodzi o kampanię przedwyborczą w naszym kraju. I to jest jedna to jest z takich że 8 lat trwa kampania, na to dopiero
będziemy zaczynać.
Byliście, tak jak powiedziałem, totalnie jesteście nieskuteczni, ale w 2 miesiące przed wyborami będziecie politykę na tym robić. Gdzie byliście przez 8 lat? Bo to są sprawy dużo wcześniejsze.
Polityka i kampania wyborcza, tak jak przed laty, cały czas wraca też temat aborcji.
Ale jeszcze...
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Lewica składa w Sejmie projekt nowelizacji ustawy likwidującej tak zwaną klauzulę sumienia. Dlaczego odmawiacie lekarzom postępowania zgodnie z ich sumieniem?
Jeżeli lekarze by chcieli postępować ze swym sumieniem, a przez to Polki w naszym kraju czują się zagrożone i umierają, to uważam, że powinni wybrać inną specjalizację, jeżeli nie są zdolni do tego. To jest taka specjalizacja, że trzeba nieść pomoc kobietom przede wszystkim. Jeżeli to nie wychodzi, to posłanka, matka złożyła ten projekt tej ustawy, żeby to zlikwidować, bo widzimy, że lekarze się obawiają, że lekarze przed podjęciem takiej decyzji są szpitale, gdzie w ogóle się tej procedury nie podejmuje, nazywając szpitalem imieniem Jana Pawła II i od lat ta procedura...
A ma pan, dysponuje pan jakimiś liczbami, statystykami?
Tak, mogę pani po programie dostarczyć, bo u nas posłanki lewicy się tym tematem dogłębnie zajmują i mają pojęcie, o czym mówią i liczbami tymi nieraz dysponowały na konferencjach, na różnych zdarzeniach. Dlatego uważamy, że ta wiążąca ręce klauzula, zapis o klauzuli sumienia powinien być po prostu usunięta i będziemy to wnosimy i po wygranych jesiennych wyborach to jedno będzie z pierwszych ustaw, które zostaną przyjęte przez polski Sejm.
Minister Dariusz Piątkowski.
Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Lewica od bardzo wielu lat próbuje doprowadzić do przemian światopoglądowych, przemian kulturowych. Uważa dziś, że chociażby jednym z najważniejszych praw jest prawo do zabijania dzieci, które jeszcze się nie narodziły.
Do zabijania
kobiet. Temu podporządkowują dużą część swojej działalności. Polska jest jednym z państw, gdzie jeszcze aborcja nie jest dozwolona w każdym momencie. Przypomnę, że po wyroku, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który badał zgodność polskiego prawa z
Panie
konstytucją,
stchórzyliście wysyłając
okazało
to do Trybunału.
Się, że nadal możliwe są dwie sytuacje, w których kobiety mają prawo skorzystać z tego, aby usunąć płód. Gdy zagrożone jest zdrowie bądź życie matki, kobiety ciężarnej. I tak było w tej sytuacji, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Tam po prostu lekarze nie zastosowali prawa. I drugą sytuacją, w której jest to zgodne z polskim prawem, to jest sytuacja, w której ciąża byłaby następstwem czynu zabronionego. I te dwa przypadki nadal obowiązują w Polsce, w polskim prawie, i lekarze, wykonując ten zawód, powinni znać polskie prawo i w tej sytuacji w Nowym Targu, o której była wzmianka, ewidentnie lekarze nie postąpili zgodnie z prawem.
I w tej sytuacji nie mogą powołać się na klauzulę sumienia.
Ewidentnie pan prezydent Andrzej Duda złożył 32 miesiące temu ustawę doprecyzowującą te zapisy, żeby lekarze czuli się bezpieczniej. Niestety Prawo i Sprawiedliwość, nawet dalej ta projekt tej ustawy leży u pani marszałek Witek. To jest znak, jak postępujecie z prezydentem, który się wywodzi z waszego obozu rządzącego. Polityka jest ważniejsza od zdrowia naszych obywatelek.
Ale zauważcie, pan poseł raz pana prezydenta chwalił.
No ale podaje przykłady. To są wasze projekty.
Tak dalej,
to są
tak
wasze
dalej.
Projekty.
Ale,
bo my nie wierzymy, że nasze trafi teraz na radę posiedzenia czy do komisji. My
nie,
jesteśmy o tym przekonani.
Słyszą,
ale swojego prezydenta nawet nie wpuściliście do komisji tego projektu.
Nie wiem, czy państwo słyszą. Czasami dyskusja merytoryczna jest praktycznie niemożliwa. Tak jak kilkanaście minut temu wspieraliśmy się, delikatnie to określę, co do polskiej polityki zagranicznej, kwestii migrantów. Pan poseł był chociażby łaskaw użyć takiego określenia, że według niego należy przestać finansować polskie służby specjalne. Czyli
proponuje... Komu postawiliście zarzuty?
O, słyszycie państwo? Czyli proponuje, żebyśmy tak naprawdę rozbroili polskie państwo, doprowadzili do tego, aby było całkowicie bezradne
tylko
wobec
programy
działań,
i filmy w telefonie.
Wobec działań obcych służb. I takich ludzi jak można nazwać? Albo są pożytecznymi idiotami, jak ich kiedyś nazwał Lenin, tych, którzy nieświadomie, ale sprzyjają akurat sowieckiej, a dzisiaj rosyjskiemu imperializmowi, albo robią to świadomie. My uważamy, że trzeba utrzymać suwerenne polskie państwo, ale państwo, które także kontynuuje tradycję, opiera się na etyce chrześcijańskiej. Nie chodzi o to, czy kościół, czy szpital, czy szkoła ma imię takie, czy inne, tylko do jakich wartości się odwołuje. Sam fakt, że szpital, o którym pan wspomniał, odwołuje się do świętego Jana Pawła II, do jego nauki.
Pan pomylił szpital z kaplicą chyba.
To oznacza, że tam trzeba dbać o drugiego człowieka, także człowieka nienarodzonego. I mamy w Polsce nadal sytuacje formalne, w których można i należy wręcz udzielić pomocy medycznej kobiecie, która jest w ciąży i wówczas lekarz powinien interweniować. Ewidentnie wydaje się, że lekarze w Nowym Targu nie przestrzegali prawa i nie udzielili pomocy wtedy, kiedy powinna być ona udzielona.
Zmiana tematu i mam nadzieję, że tutaj panowie będą bardziej ze sobą zgodni. O czym świadczy fakt, że taka gigantyczna firma jak Intel będzie inwestować w Polsce i to gigantyczne pieniądze. Dlaczego w Polsce? Poseł Paweł Krutul.
To dobra wiadomość dla naszej gospodarki, bez dwóch zdań. Najważniejsze dla mnie, że będzie do nas ściągana technologia i absolwenci szkół technicznych znajdą tam zatrudnienie. To jest jedna sprawa. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość pokazuje swoją nieodpowiedzialność, tak jak minister obrony Mariusz Błaszczak. Zamiast kontynuować budowę armatochaubicy, którą wykonujemy, zleca to stronie koreańskiej i z tego, co media donoszą, jeszcze bierze na to pożyczki, którzy też nie są w stanie w szybkim czasie tej armatochaubicy dostarczyć. Także z jednej strony wchodzi Intel, z drugiej strony oddajemy produkcję nie lepszych, takich jak my produkujemy w naszym przemyśle zbrojnym armatochaubic i jeszcze biorąc w koreańskich bankach kredyty. Poplątanie
z panami to naprawdę trzeba znać się na wszystkim.
No, ale to jest głupota,
Wróćmy może do Intela i do tego pytania, które pani redaktor zadała.
To jest
zadała.
Temat niewygodny.
Czy to faktycznie...
Zabieracie pracę dla polskich pracowników polskiej grupy zbrojeniowej.
Przed szansą wejścia w czwartą rewolucję przemysłową. Tak premier Morawiecki to określił.
Po pierwsze trzeba wyraźnie powiedzieć, że wbrew takim krzykom, jak chociaż w dzisiejszym programie pana posła.
To niewygodne fakty dla pana.
Polska, znaczy być może z pana punktu widzenia to niewygodny fakt, że polska gospodarka...
Zamiast polska grupa zbrojeniowa, żeby produkowała?
No zachowuje się pan po chamsku. Proszę dać szansę się wypowiedzieć innym. Rozumiem, że gdybyście przejęli władzę, to wszystkich byście chwycili za mordę, za przeproszenie, bo to do tego prowadzi.
Nie wystarczy myśleć.
Szkoda, że pan tego nie robi. I tak duża inwestycja w Polsce świadczy o tym, że po pierwsze Polska jest nadal krajem dobrze postrzeganym przez inwestorów. Wbrew temu, co nasi przeciwnicy próbują od wielu lat mówić.
Ale to w ostatnich latach też obserwuje się coraz
duża liczba inwestycji w Polsce i to nie takiej inwestycji przemysłu chociażby kosztochłonnego, energetycznie przestarzałego, tylko najnowocześniejsze technologie. To daje szansę na to, aby polska gospodarka we współpracy z Intelem wyraźny krok naprzód zrobiła.
Ale to jest także sygnał dla innych przedsiębiorstw zagranicznych, że można tu inwestować.
Skoro tak duże Intel przedsiębiorstwa...
No właśnie. Zgadza się pan, panie pośle?
Nie, każda wartość dodana to jest, jestem za, to bez dwóch zdań.
Tak, dlatego, dlaczego w tej samej wypowiedzi krzyczy przeciwko.
Swoją, ale
dokończmy,
czy nie jest
sprawę
prawdą,
Intela,
że produkujemy armatochobice w polskiej grupie zbrojeniowej?
Ale dokończmy sprawę Intela,
to
potem zajmiemy się innymi tematami. Ja rozumiem,
ja
że pan poza
objaśnić.
Hałmatą, arbicą i żadnego innego tematu nie zna i nie
ale
potrafi
dlaczego mamy miliardy wypowiedzieć?
Więc dajmy szansę powiedzieć o polskiej gospodarce.
To jest polska gospodarka.
Oddajecie produkcję.
Jest szansą do dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Zadaje kłam temu, że Polska nie jest tak atrakcyjna dla inwestorów. Jest atrakcyjna, dzięki temu także powinni się pojawiać kolejni inwestorzy. Mamy już dobre kadry, bo tego typu inwestycja, przypomnę, że chodzi o elektronikę, półprzewodniki, których brakowało w ostatnich latach i to powodowało bardzo poważne zawirowania w produkcji chociażby samochodów, ale także innego sprzętu elektronicznego. Dziś Europa próbuje częściowo uniezależnić się od dostawców
chińskich,
koreańskich, singapurskich, z Azji generalnie.
I dla Koreańczyków oddajecie produkcję.
Bardzo jesteśmy od tego.
O właśnie, ta pandemia przerwała łańcuchy dostaw i dziś próbujemy to zmienić. Nie tylko Polacy, ale także inne kraje zauważyły, że warto mieć tę produkcję wrażliwą na swoim terenie. Cieszymy się, że Polska jest atrakcyjna inwestycyjnie i tak wielcy inwestorzy do nas przychodzą.
A na ile
dlatego zbrojeniowo dajemy
Koreańczykom. Jesteśmy. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące frankowiczów i sektora bankowego w Polsce to porażka polskiej polityki bankowej?
To zależy, z jakiego punktu widzenia na to popatrzymy. Z punktu widzenia frankowiczów wyrok bardzo korzystny, bo daje im szansę na skorzystanie za niewielkie pieniądze z kredytu.
Ale to
chyba...
znaczy, że przez tyle lat byli w cudzysłowie wykorzystywani przez banki. Tak, gdzie tu kontrola państwa nad tym, by klient
naszym
był
zdaniem,
bezpieczny?
Naszym zdaniem kredyty frankowe nie powinny być możliwe na naszym rynku. To za naszych przeciwników tego typu kontrakty były możliwe. W większości krajów europejskich i dzisiaj także w Polsce tego typu oferta bankowa już jest niemożliwa. To mam nadzieję, że ułatwi frankowiczom odzyskanie pieniędzy. Aczkolwiek chyba wyrok poszedł troszeczkę za daleko, bo stawia ich w jeszcze bardziej uprzywilejowanej pozycji niż tych,
niż by oni
którzy brali,
oczekiwali.
Niż ci, którzy brali chociażby pożyczki w złotówkach. Tak.
Jest to dobra informacja, bo więcej środków do życia, inwestowania zostanie w portfelach Polek i Polaków. Szkoda, że tyle lat to trwało. No ja uważam, że to jest wartość dodana, bo bardzo dużo spraw się toczy w sądach i według statystyki w ponad 90% ci ludzie wygrywają te sprawy, a to na pewno im ułatwi ten horror, jeżeli chodzi o spłacanie, wieloletnie spłacanie, a ten kredyt jest dalej, że tak powiem, jeszcze większy od tego, który zaciągali, nie wiem, 12 lat temu.
Ważny temat z ostatniego posiedzenia Sejmu to nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych, nowelizacja przepisów dotyczących między innymi emerytur nauczycielskich. Wprowadzono też większy nadzór kuratora między innymi nad szkołami i placówkami niepublicznymi. I tu posłowie są podzieleni. Co nie podoba się Lewicy, poseł Paweł Krutul?
My jesteśmy niezadowoleni z takich kadr, choćby pani kurator Nowa, który gada na wiecach takie głupoty, że nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, że ta pani jeszcze piastuje.
Ale
to do ministra, bo to w ministra gestii to należy. Trzeba robić wszystko, żeby nasi nauczyciele i nowe kadry więcej zarabiały. Jeżeli chodzi o urzędników państwowych, bo muszą godnie zarabiać, bo inflacja jest w naszym kraju bardzo wysoka i ich zarobki są niewystarczające, bo posyłając dzieci do szkół, wymagamy tego, żeby odebrały jak najlepsze wykształcenie, bo to jest w naszym interesie. Ja swoje dzieciaki wysyłam na mnóstwo korepetycji. Jedna albo żona jest taksówkarzem, że tak powiem, obwożąc dzieciaki po zajęciach dodatkowych, pomimo uważam, że uczęszczają do dobrych szkół. Niemniej jednak uważam, że są przepracowane i ten materiał dydaktyczny jest za duży w porównaniu do innych krajów. Powinniśmy tutaj zrobić taką reformę, żeby te dzieciaki mniej odciążyć, a przede wszystkim, bo to nie są tylko same dzieci, ale też przez to są obciążeni rodzice. No nie oszukujmy się, odrabiając lekcje, czy wożąc dzieciaki po...
W końcu właściwego adresata.
Nie,
Ale takie są głosy.
No, ja mówię to z praktyki.
Zauważcie państwo, że pytanie dziennikarza dotyczyło drobnego wycinka tego, co się dzieje w polskiej edukacji. Pan poseł w trzech zdaniach zaczął rozmawiać o wszystkim tak naprawdę.
No, ale to wszystkich nas dotyczy.
Dwa czy trzy zdania wyjaśnienia. Po pierwsze, zdarzają się niestety sytuacje, w których osoby, instytucje, firmy prowadzące szkoły niepubliczne unikają jakiejkolwiek kontroli ze strony kuratora, samorządu czy jakiejkolwiek innej, nie udostępniając nawet dokumentacji. Aby więc uchronić słuchaczy, uczniów i ich opiekunów przed sytuacjami, kiedy szkoła nagle znika, nie wiadomo, co potem z tym robić, to musi być jakiś element nadzoru, takiego praktycznego, który pozwoli zainterweniować w tych sytuacjach szczególnych i dlatego tego typu przepis. Jeśli chodzi o emerytury wcześniejsze dla nauczycieli, to był postulat związków zawodowych i samych nauczycieli od wielu, wielu lat. I dwadzieścia kilka lat temu przy reformie emerytalnej wycofano prawo do wcześniejszych emerytur kilka grup zawodowych je straciła, w tym m.in. nauczyciele. I teraz zdecydowaliśmy się na to, aby przywrócić część przynajmniej podobnych wcześniejszych przepisów. Nie wszystkie, bo dziś już jest system emerytalny inny. Nie da się chociażby przywrócić dawnego sposobu przeliczania emerytury, który był to prawda korzystniejszy. Dziś te emerytury przeliczane są według okresów składkowych i przewidywanego okresu do życia. Jeżeli ktoś decyduje się wcześniej skorzystać z praw emerytalnych, a ta ustawa, o której pani redaktor wspomniała, taką możliwość będzie dawała, no to wówczas oczywistym jest, że jego kapitał będzie mniejszy, a podzielony przez większą liczbę miesięcy przewidywanego do życia będzie dawał mniejszą kwotę. Z tym się ci nauczyciele, którzy chcieliby skorzystać z tego prawa, będą musieli liczyć, ale jest to możliwość w jakiejś nadzwyczajnej sytuacji. Jeśli chodzi o cały system, przypomnę, że Polska nadal jest państwem, w którym mamy szkoły publiczne na bardzo wysokim poziomie. Przynajmniej zdecydowana większość z nich oferuje nauczanie na dobrym, przyzwoitym poziomie. Chcielibyśmy to utrzymać, nie doprowadzić do takiego systemu, jak jest na zachodzie Europy, gdzie szkolnictwo prywatne, wysokopłatne jest dostępne tylko dla niewielkiej grupy osób, a wszyscy pozostali uczą się w szkołach kiepsko przygotowujących do życia i kiepsko uczących umiejętności. I chciałbym, aby ten stan jak najdłużej się utrzymał. Wiele w tej sprawie robimy. Podwyższamy wynagrodzenia nauczycieli. Wiem, że nie wszyscy są zadowoleni. Ja też chciałbym, żeby to były jeszcze większe środki, ale warto powiedzieć, że w ostatnich 7 latach na przykład nauczyciele rozpoczynający pracę, ich wzrosty wynagrodzeń sięgnęły 76% z tego, co pamiętam. Przy pracach nad budżetem na rok 2024 postulujemy znaczące wzrosty wynagrodzeń nauczycieli i mam nadzieję, że tym razem uda się wymóc choćby na ministrze finansów, na premierze i na całej Radzie Ministrów decyzję, która pozwoli duże środki dodatkowe przeznaczyć w budżecie na wzrost wynagrodzeń.
Jeżeli nie załatwicie państwo godziwej płacy dla nauczycieli i dla początkujących nauczycieli, to najlepsi będą po prostu z tego zawodu niestety odchodzili i nasze dzieci będą na tym przez to cierpiały. I te podwyżki są potrzebne. Już dawno mniej powinni te podwyżki dostać. I mam nadzieję, że ta się sytuacja zmieni, bo jeżeli chodzi o obłożenie, panie ministrze wie o tym najlepiej, jak dochodzi do ustalenia grafiku, to brakuje mnóstwa nauczycieli z roku na rok, jeżeli chodzi o obłożenie wszystkich lekcji.
I to jest problem. Nieprawda,
i to jest problem.
Panie pośle. Żeby pokazać, jak wygląda ta sprawa, to warto porównać dwie liczby. W całym systemie w szkołach prywatnych, niepublicznych i publicznych pracuje łącznie około 700 tysięcy nauczycieli. W przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i innych placówkach. Dyrektorzy szkół i placówek zgłaszają, od kilku lat mają taki obowiązek, zgłaszają do kuratorów oświaty zapotrzebowanie na nauczycieli brakujących w szkole, na pełen bądź jakiś fragment etatu. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu roku liczba zgłoszeń sięga około 2-3 tysięcy brakujących nauczycieli na 700 tysięcy. W tej chwili jesteśmy w okresie tak zwanego ruchu służbowego, kiedy nie wiadomo jeszcze, jak zakończy się chociażby rekrutacja do szkół średnich, ile powstanie oddziałów i w związku z tym w okresie trwania ruchu służbowego liczba zapotrzebowania na tych nauczycieli nieco wzrasta do około 10 tysięcy i tak dzieje się już od wielu, wielu lat. To jest normalna sytuacja, kiedy trwa ruch służbowy i rzeczywiście w szkołach średnich po reformie Platformy Obywatelskiej i PSL-u, które zmusiły rodziców do tego, aby dzieci przymusowo posyłać w wieku 6 lat do szkoły, wprowadzono 2 półtorakrotne roczniki. Jeden z nich już jest w szkole średniej, drugi kończy ósmą klasę i ponieważ będzie zwiększona liczba oddziałów siłą rzeczy w liceach, w technikach, w szkołach branżowych, tam problem. Będzie rzeczywiście trzeba nieco więcej nauczycieli. Dyrektorzy rozwiązują to w ten sposób, że albo zatrudniają nowych nauczycieli, albo przyznają dotychczas pracującym nauczycielom więcej godzin na rok, dwa lub trzy, wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie zwiększone. Przypomnę, że w kolejnym roku szkolnym ósma klasa będzie prawie dwukrotnie mniej liczna niż ta klasa, która w tym roku kończy ósmą klasę.
Informacja z dzisiaj: szefem kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości będzie teraz europoseł Joachim Brudziński, bo w piątek zrezygnował Tomasz Poręba. Co to oznacza dla PiS-u? Będzie jakaś zmiana kampanii?
Być może będzie nieco zmieniony sposób prowadzenia kampanii. To kierownictwo partii decyduje, kto kieruje taktyką kampanijną. Natomiast my wszyscy na pewno pracujemy. Myślę, że z każdego ugrupowania wiemy, że wybory to okres intensywnej pracy.
A jaka będzie kampania najbliższa Nowej Lewicy? Bo niedawno w weekend opublikowaliście
pracowita.
Raport o stanie państwa, to w ramach kampanii.
Objeżdżamy wszystkie województwa. W środę objeżdżamy województwo mazowieckie. Również zapraszam na otwarte spotkania w przeciwieństwie do spotkań z Prawem i Sprawiedliwością. Ja będę akurat w Półtusku, także jeździmy po całym kraju i Lewica się szykuje do wyborów i jesteśmy dobrej myśli, że w październiku przekonamy nieprzekonanych, którzy nie uczęszczają na wybory, żeby poszli na wybory i zagłosowali na zjednoczoną opozycją.
Jeszcze wakacje, przed wakacjami w grach politycznych spotkaliśmy się po raz ostatni, ale w pierwszy poniedziałek lipca znowu się spotykamy, tuż przed kolejnym posiedzeniem Sejmu, więc lipiec zapowiada się dla panów dość pracowicie. O polityce będziemy też rozmawiać w ostatni poniedziałek sierpnia, a dziś gośćmi Polskiego Radia Białystok byli wiceminister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Dziękuję za spotkanie.
Poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Dziękuję panu.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
A do usłyszenia, mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.